Czy okazja czyni złodzieja? 30 kwietnia 2008. Rzadko zostają podniesione kwestie. Dlaczego przestępstwa gospodarcze są popełniane? Dlaczego pracownicy i kontrahenci decydują się na oszukanie firmy? Jakimi motywami się kierują? Kilka lat temu jeden z zagranicznych koncernów tekstylnych postanowił otworzyć zakład produkcyjny w Polsce. Aby uniknąć kłopotów związanych z małą znajomością polskich realiów oraz barierami językowymi, koncern powierzył proces zakładania spółki osobie z Polski, która nawiązała współpracę z inwestorem. S. 125578 chciwość, przekonanie o własnej niewinności, presja, zawód. Operacja została przeprowadzona sprawnie. Wiec osobę tę mianowano głównym menedżerem polskiej fabryki. Rozwój firmy przebiegał płynnie. Zwiększano produkcję i rozważano rozbudowę zakładu. Zachodni udziałowcy obdarzali polskiego menedżera coraz większą autonomią w podejmowaniu decyzji oraz szeregiem przywilejów. Uzyskał m.in. bezpośredni dostęp do rachunku bankowego firmy oraz pensję przekraczającą średnie wynagrodzenie na podobnym stanowisku. Jednocześnie zmniejszała się kontrola udziałowców nad sytuacją panującą w zakładzie. Rzadkie wizyty w Polsce uniemożliwiały im poznanie skłonności menedżera do uzurpowania sobie prawa do traktowania firmy jako własności i postrzegania siebie jako osoby w pełni decyzyjnej. Do udziałowców dotarły informacje o wysokich wydatkach realizowanych przez niego przy pomocy firmowej karty płatniczej. Jednorazowe wypłaty z bankomatów sięgające kilku tysięcy złotych oraz wysokie koszty paliwa zaniepokoiły zachodnich partnerów. Wewnętrzne śledztwo wykazało, że w ciągu kilku miesięcy przedstawiciel z Polski systematycznie opłacał prywatne zakupy środkami firmy. Dodatkowo wykryto wiele fikcyjnych transakcji pomiędzy zakładem a spółką będącą jego własnością. W efekcie wykrytych defraudacji na kwotę kilkuset tysięcy złotych inwestorzy podjęli decyzję o natychmiastowym usunięciu polskiego menedżera z firmy. Nie bez powodu opisany powyżej przypadek przytaczam w pierwszej kolejności. Według badania Pricewaterhouse Coopers z 2007 rok, w 57% przypadków przestępstw gospodarczych popełnianych na świecie chciwość była głównym motywem. Opisany polski menedżer, pomimo wysokich zarobków i znaczącej pozycji, zdecydował się na kradzież. Możemy również domyślać się, że traktowanie spółki jako własności sprawiło, iż nie postrzegał swoich działań jako niezgodnych z prawem. Brak przekonania o czynieniu złote w 40% przypadków jest wymieniany jako istotna przyczyna przestępstw gospodarczych. Przyjrzyjmy się kolejnemu przypadkowi nadużycia. Jedna ze spółek będących częścią globalnego koncernu medialnego działającego w Polsce notowała bardzo dynamiczny rozwój. Znikoma konkurencja w kraju w połączeniu z wysokiej jakości produktami i usługami oraz znakomitą koniunkturą na rynku owocowały znaczącym wzrostem przychodów firmy. W najlepszym okresie swojej dotychczasowej działalności spółce udało się podwoić przychody w porównaniu do roku poprzedniego. Menedżerowie polskiej firmy cieszyli się ogromnym uznaniem wśród członków globalnego zarządu. Pasmo sukcesów spółki córki sprawiało, że cele wyznaczane przez właścicieli stawały się coraz bardziej ambitne. Jednak po kilku latach działalności w Polsce firmy zaczęły dotykać problemy związane z ustabilizowaniem rynku i wzrostem konkurencji. Osiąganie pożądanych wyników okazało się dużo trudniejsze, zaś ambicje udziałowców pozostały niezmienione. Polscy menedżerowie, pomimo doskonałych relacji z globalnym zarządem, nie zdołali przekonać strategów o konieczności urealnienia stawianych przed nimi celów. Aby sprostać wymaganiom spółki matki co do osiąganych przychodów, zarząd zdecydował się na dokonanie operacji księgowych poprawiających wyniki organizacji. Firma poprzez wystawianie fikcyjnych faktur sprzedaży pod koniec roku rozrachunkowego zwiększała swój przychód, aby zbliżyć się do wyznaczonych odgórnie celów. Operacjom tym nie towarzyszył obrót towarów ani płatności, a same faktury były korygowane w kolejnym roku rozrachunkowym. Skala fikcyjnej sprzedaży była trudna do oszacowania, gdyż niektóre korekty faktur następowały nawet kilka lat po wystawieniu pierwotnych dokumentów. Jednorazowe transakcje sięgały setek tysięcy złotych, a przeprowadzenie ich było możliwe dzięki bliskim relacjom z dystrybutorami, którzy godzili się na akceptowanie fikcyjnych faktur. Powyższy przykład ukazuje motywy odmienne od opisanych wcześniej. Wynagrodzenia członków zarządu nie były w tym przypadku uzależnione od wyników osiąganych przez spółkę, więc nie czerpali oni materialnych korzyści z popełnionego nadużycia. Z rozmów z osobami, które zainicjowały i dały przyzwolenie na dokonanie manipulacji księgowych, wynika, że ulegli oni bardzo silnej presji ze strony koncernu oraz nie chcieli sprawić zawodu globalnemu zarządowi. Można również przypuszczać, że ulegli obawom przed ewentualnym zwolnieniem wynikającym z braku realizacji postawionych przed nimi celów. Z jeszcze innymi motywami mogliśmy się zetknąć w przypadku pewnej dyrektor finansowej w jednej ze spółek Skarbu Państwa. Osoba ta rozpoczęła swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwie państwowym i systematycznie awansowała w strukturze firmy przez kilkanaście lat, zostając wreszcie członkiem zarządu. Spośród innych menedżerów wyróżniała się doskonałą znajomością przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ludzi w nim zatrudnionych. Dzięki długoletniej karierze miała niezwykle silną pozycję w firmie, a jej polecenia wykonywane były przez pracowników bezkrytycznie. Kariera pani dyrektor zakończyła się jednak, gdy rada nadzorcza przedsiębiorstwa zaniepokoiła się wysokimi kosztami związanymi z konserwacją i utrzymaniem infrastruktury w przedsiębiorstwie. Przeprowadzone śledztwo ujawniło, że firma zlecała wybranym firmom wykonanie prac konserwacyjnych budynków i regularnie za nie płaciła. Jednakże prace nigdy nie były przeprowadzone. Zleceniobiorcy byli nieformalnie powiązani ze wspomnianą dyrektor finansową i to ona akceptowała bądź polecała swoim podwładnym akceptację zleceń oraz realizację płatności za niewykonane usługi. Wydaje się, że w tym przypadku głównym motorem było poczucie frustracji. Można przypuszczać, że dyrektor finansowa nie czuła się wystarczająco wynagradzana za lata przepracowane w firmie. Dodatkowo własność państwowa nadal bywa traktowana jako niczyja, co rozgrzesza z kradzieży. S. 125579 trójkąt nadużyć. Chciwość, presja, zawód związany z karierą czy przekonanie o braku konsekwencji motywują najczęściej, ale powinniśmy pamiętać, że nie wyczerpują one możliwych powodów. Posiadanie motywu jest niewystarczające do popełnienia przestępstwa. Wśród kryminologów i specjalistów do spraw śledztw gospodarczych funkcjonuje pojęcie trójkąta nadużyć, ilustrującego trzy warunki, które muszą być spełnione, aby osoba dopuściła się nadużycia. Oprócz różnych motywów potencjalny przestępca musi posiadać zdolność do racjonalizacji, czyli umiejętność prowadzenia wewnętrznego dialogu usprawiedliwiającego podejmowane działania. Wspomniany polski menedżer reprezentujący w kraju zagraniczną firmę najprawdopodobniej przekonywał siebie, że nie robi nic złego, ponieważ zakład, który tworzył i którym zarządza, jest jego własnością. Pani dyrektor finansowej z kolei udało się wykształcić postawę roszczeniową. Uznała, że za wieloletnie poświęcenie firmie i zajmowane wysokie stanowisko, większe wynagrodzenie, zwyczajnie się jej należy. I wreszcie zarząd firmy medialnej sprowadzający przestępstwo księgowe do niegroźnej manipulacji liczbami, która nie przynosi firmie żadnych strat i w przyszłości zostanie wyrównana. Przytoczone sytuacje charakteryzują się różnymi motywami i różnymi sposobami racjonalizacji postępowania. Jednakże występuje jeden element zbieżny dla naszych przypadków. Okazja do popełnienia przestępstwa. Jak pokazuje badanie Colime Survey 2007, aż 34% przestępstw było spowodowanych brakiem wystarczających mechanizmów kontrolnych w badanych spółkach. To właśnie brak nadzoru ze strony udziałowców i brak przejrzystych procedur stanowiły grunt, na którym z wewnętrznie usprawiedliwionych motywów naszych bohaterów wykiełkowały przestępstwa. Można przypuszczać, że wyeliminowanie okazji poprzez odpowiedni nadzór powstrzymałoby sprawców przed dokonaniem nadużyć. Te zdają się potwierdzać studia znanego psychologa Philippa Zimbardo. W swojej najnowszej książce jeden dowodzi, że czynienie złote wynika z sytuacji. Ludzie popełniają przestępstwa, wykorzystując różne uwarunkowania sytuacyjne lub ulegają pokusie. Polskiego menedżera reprezentującego zagraniczną firmę nęcił brak nadzoru ze strony zagranicznych partnerów. Dyrektor finansowa wykorzystała swoją silną pozycję w firmie, zaś zarząd manipulujący wynikami ugiął się pod presją celów wyznaczonych przez koncern. Warto również dodać, że według Zimbardo złote jest czynione najczęściej przez zwykłych ludzi, którzy nie wpisują się w powszechnie przyjęty obraz przestępcy. A jakie są postaci analizowane przez nas? Szef fabryki tekstylnej jest człowiekiem energicznym, samodzielnym i zaradnym. Dyrektor finansowa w przedsiębiorstwie państwowym to osoba lojalna wobec pracodawcy oraz utrzymująca dobre relacje z podwładnymi. Menedżerowie w koncernie medialnym to ludzie wykształceni, ambitni i efektywnie działający w zespole. Kryminolodzy opracowali zestaw cech charakterystycznych dla przestępców w białych kołnierzykach. Osoby popełniające nadużycia są skłonne do podejmowania ryzyka, ekstrawertyczne i posiadają umiejętność podejmowania decyzji. Są bardzo mocno zorientowane na karierę lub ogólnie pojęty sukces. Są to zatem cechy, które można przypisać naszym postaciom. Paradoksalnie, jest to również zestaw cech znany doskonale wszystkim specjalistom zajmującym się rekrutacją menedżerów, bo to właśnie ludzie o powyższych atrybutach są najbardziej cenieni jako członkowie kadry zarządzającej. Wydaje się oczywiste, że osoby przedstawione w artykule trudno byłoby opisać jako złote w powszechnym rozumieniu tego słowa. Ich historia potwierdza raczej koncepcję, że określony konstrukt osobowościowy w połączeniu ze specyficznymi warunkami zewnętrznymi daje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. S. 2.125.580 zapobieganie. Poznawszy przyczyny występowania przestępstw gospodarczych, powinniśmy zastanowić się, czy można było zapobiec tym incydentom i w jaki sposób, mając na uwadze koncepcję trójkąta nadużyć, recepta na przeciwdziałanie nieprawidłowościom staje się oczywista. Przedsiębiorstwa powinny podjąć działania ograniczające motywację pracowników do popełniania przestępstw, a także odebrać kierownictwu argumenty ułatwiające usprawiedliwianie własnych czynów. Jednak możliwości wpływania firm na powyższe obszary są niezwykle ograniczone. Ludzie mogą być powodowani wieloma różnymi motywami, często zupełnie niezwiązanymi z pracą, przez co zupełnie odpornymi na środki stosowane przez przedsiębiorstwa. Podobnie rzecz się ma z umiejętnością racjonalizacji, która jako element osobowości nie może zostać wyeliminowana. Wydaje się zatem, że najbardziej efektywnym narzędziem, jakim dysponują firmy, jest ograniczanie okazji i eliminowanie pokus. Spróbujmy zastanowić się, w jaki sposób można było zapobiec analizowanym przez nas zdarzeniom. Producentowi tekstyliów prawdopodobnie trudno byłoby wpłynąć na motywy szefa polskiego zakładu, ale z pewnością należało ograniczyć ryzyko wystąpienia nadużycia poprzez zwiększenie kontroli udziałowców nad fabryką. Firma powinna ograniczyć jego autonomię, odbierając bezpośredni dostęp do środków pieniężnych firmy. Wszelkie wydatki służbowe powinny być ponoszone z jego prywatnych funduszy, a następnie, po sprawdzeniu zasadności przez oddelegowaną osobę, zwracane. W firmie powinien również istnieć system weryfikacji kontrahentów, który sprawdzałby podstawowe dane potencjalnych partnerów, takie jak wspólnicy, kapitał zakładowy czy dotychczasowa działalność i czas działania. Przeprowadzenie podstawowej kontroli utrudniłoby nawiązanie współpracy z podmiotami powiązanymi z szefem zakładu. Należałoby wreszcie rozważyć wprowadzenie co najmniej dwustopniowej akceptacji płatności na rzecz kontrahentów, która ograniczyłaby ryzyko zapłacenia za dobra i usługi, które faktycznie do firmy nie zostały dostarczone. Uzasadnione wydaje się przez to zatrudnienie drugiego członka zarządu. Wdrożenie tych podstawowych mechanizmów kontrolnych w znacznym stopniu ograniczyłoby okazję do popełnienia nadużycia. A jak można było postąpić, aby powstrzymać zarząd spółki medialnej przed manipulowaniem wynikiem finansowym? Można oczekiwać, że większy wgląd reprezentantów koncernu w sytuację firmy oraz zmienione uwarunkowania rynkowe doprowadziłby do urealnienia celów stawianych przed polskimi menedżerami, a w efekcie do redukcji ich motywów. Dodatkowo w firmie powinny obowiązywać jasne procedury księgowe, określające precyzyjnie zasady rozpoznawania przychodu. W ten sposób ograniczono by możliwości fikcyjnego zwiększania raportowanych przychodów, a w efekcie wyeliminowano by lukę, która pozwoliła na realizację motywów zarządu. Również wprowadzenie kodeksu etycznego piętnującego wszelkiego rodzaju nieprawidłowości obniżyłoby skuteczność mechanizmów racjonalizacyjnych, które zadziałały w świadomości popełniających nadużycie. Ważną rolę mógł również odegrać audytor spółki, który, pomimo wątpliwości co do sposobu rozpoznawania przychodów w spółce, opinię do sprawozdania finansowego wystawił bez zastrzeżeń. Jednak najtrudniej byłoby zapobiec sprzeniewierzeniu majątku firmy, jakiego dopuściła się dyrektor finansowa spółki Skarbu Państwa. Kierowała się ona silnymi zachętami finansowymi, których spełnienie w przedsiębiorstwie nie było możliwe. Narastające poczucie frustracji popchnęło ją do przekroczenia swoich uprawnień i wykorzystania luk w procedurach firmy. W tym przypadku ryzyko wystąpienia nadużycia mogło być ograniczone przez wdrożenie procedur zakupowych wymagających akceptacji reprezentantów działów zaopatrzenia, administracji i finansów. W ten sposób decyzja o zamówieniu usług nie byłaby skupiona w rękach jednej osoby. Poza tym realizacja płatności na rzecz dostawców usług i dóbr powinna odbywać się wyłącznie po podpisaniu przez wspomniane instancje oficjalnego protokołu odbioru potwierdzającego fakt przyjęcia usługi oraz poświadczający jej zgodność z zawartą umową. Biorąc pod uwagę kulturę przedsiębiorstwa, uzasadnione mogłoby być również wprowadzenie i zakomunikowanie kodeksu etycznego, który uświadamiałby pracowników, że są odpowiedzialni za każde swoje działanie. Powstrzymałoby to pracowników niższego szczebla przed bezkrytycznym wykonywaniem poleceń niezgodnych z prawem. Proponowane powyżej rozwiązania zmniejszyłyby ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w omawianych firmach. Nawet najlepsze mechanizmy kontrolne i najefektywniejsze procedury nie są jednak w stanie zupełnie wyeliminować zjawiska przestępczości gospodarczej. Dopóki człowiek będzie miał motyw i zdolność do usprawiedliwiania własnych działań, dopóty nadużycia w firmach będą występować. Ale odpowiedzialnością spółek jest ograniczanie okazji, które z nawet najlepszych pracowników mogą uczynić przestępców. Autor jest pracownikiem PRICWATERHOUSECOOPRS. 1 de Lucifer Effect, Understanding How God Pre-Turneville, Random House, 2007.